Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.
Szpiczak plazmocytowy to temat naszego dzisiejszego spotkania z panem profesorem Krzysztofem Jannopoulosem, kierownikiem Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Dzień dobry państwu.
A rozmawiać mamy o szpiczaku plazmocytowym. Nazwa znana, ale śmiem twierdzić, że dla wielu osób tylko nazwa jest znana. Panie profesorze, bardzo proszę.
No jeśli wiele osób słyszało, to myślę, że tego typu akcje jak Miesiąc Świadomości są skuteczne. Natomiast choroba jest stosunkowo rzadką chorobą. My obecnie przekroczyliśmy w Polsce powyżej 10 tysięcy pacjentów, ale rzeczywiście rzadka nie znaczy, że jej nie ma. I bardzo często czy w rodzinie, czy wśród znajomych znajduje się osoba z rozpoznaniem szpiczaka plazmocytowego. Sama choroba to jest choroba nowotworowa, która wywodzi się z nieprawidłowej komórki układu odpornościowego, czyli z plazmocyta. No i niestety, jak to w większości chorób nowotworowych, nie wiemy skąd ona się bierze. Natomiast wiemy, jakie konsekwencje niesie za sobą ten rozwój nieprawidłowej liczby plazmocytów, które wydzielają w większości przypadków nieprawidłowe białko.
Czy to jest choroba genetyczna?
Takich wrodzonych postaci szpiczaka nie obserwuje się. W wieku dziecięcym również nie, także można powiedzieć, że nie. Z tym, że w ostatnich latach coraz częściej zwracamy uwagę, że jeśli choroba nowotworowa występuje w rodzinie, to jest większe ryzyko dla danej osoby, że będzie miała określony nowotwór. Takie rodzinne występowanie szpiczaka jest też stosunkowo rzadkie. Także można powiedzieć, że na pewno nie jest to choroba nabyta, przyczyny nie znamy.
Czy znamy grupy największego ryzyka? Kto choruje najczęściej na szpiczaka? Może pierwsze objawy?
Tych grup ryzyka jednoznacznie nie da się określić. Typowo jest więcej mężczyzn chorujących na szpiczaka. Tu wyjątkiem jest populacja polska, dlatego że mamy więcej kobiet i to wynika z dużej różnicy w oczekiwanej długości życia między kobietami a mężczyznami, a jest to choroba wieku starszego, czyli im więcej osób w populacji starszej, no tym częstsze występowanie. To występowanie to jest około 5-4,5 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, także tak jak wspomniałem, nie jest to częste. Natomiast objawy niestety są takie podstępne, dlatego przy okazji Miesiąca Świadomości mówimy o tym, że jest to choroba podstępna, pierwsze objawy są niecharakterystyczne, ale też należy być czujnym. Jakie to są objawy? No to jest zmęczenie, często związane z niedokrwistością, ale nie zawsze. Częstsze infekcje, tak jak wspomniałem, choroba wywodzi się z układu odpornościowego, dolegliwości bólowe kośćca i złamania patologiczne, no i 1/3 pacjentów ma gorsze przesączanie kłębuszkowe, w skrajnych przypadkach jest to niewydolność nerek wymagająca dializy.
Powtórzę zasłyszane opinie, że ta choroba jest długo diagnozowana i trudno ją rozpoznać. Czy to jest prawda?
Objawy, jak sobie weźmiemy pod uwagę, że jest to osoba, która ma średnio około 70 lat, to można przypisywać innym schorzeniom i często gdzieś niestety ten szpiczak przez wiele miesięcy, a nawet lat potrafi być nieprawidłowo diagnozowany. Tak naprawdę ważnym badaniem jest badanie na obecność białka monoklonalnego, czyli jeśli mamy wydłużone OB, które pokazuje już, że jakieś nieprawidłowości w białkach osocza są, no to wtedy to badanie powinno być wykonane. Szczególnie jeśli CRP, czyli wskaźnik taki swoisty dla zapalenia jest niski, to wtedy na pewno już trzeba myśleć o diagnostyce w kierunku szpiczaka. Dodatkowo mamy te obszary diagnostyczne ze strony ortopedów, reumatologów, nefrologów. Na pewnym etapie jednak lekarz powinien pomyśleć, albo nawet sam pacjent powinien się zainteresować, czy ta diagnostyka w kierunku szpiczaka na tym etapie nie powinna być zainicjowana.
Wznowa, użył pan tego pojęcia, czy znane są przyczyny powrotu tej choroby?
Tak jak wspomniałem, dla większości pacjentów niestety on jest nieuchronny, chociaż te bardzo nowoczesne schematy leczenia, które są teraz rejestrowane w pierwszej linii, pokazują takie matematyczne symulacje, że pacjent będzie mógł być na tym pojedynczym leczeniu. Mediany czasu do progresji są między 8 lat dla starszej populacji, a nawet kilkanaście lat. Czyli może się okazać, że pacjent może być tylko raz leczony, ale leczony w sposób ciągły. Natomiast większość, tak już tradycyjnie podchodzimy do tego modelu szpiczaka jako choroby nawrotowej, większość pacjentów jednak będzie doświadczała nawrotów choroby w różnym czasie.
Taka wznowa dla pacjenta to, przypuszczam, tragiczny moment.
Jest to na pewno zawsze trudna sytuacja dla pacjenta. Jakby pierwsza dramatyczna sytuacja jest przy rozpoznaniu, chociaż dla niektórych pacjentów jest to pewna ulga, że w końcu udało się zidentyfikować przyczynę tych objawów, które niewątpliwie wpływają na jakość życia. I część pacjentów jest bardzo zmotywowana w momencie rozpoznania, część pacjentów jest to dla nich bardzo trudna sytuacja. Także po tym okresie przejściowym różnie pacjenci reagują, część wypiera chorobę. No w pewnym momencie jednak dochodzi do akceptacji, braku też obwiniania się, bo to jest obszar chorób niezawinionych. My nie znamy przyczyny bezpośrednio powodującej szpiczaka. Pacjenci są przyzwyczajeni do kontroli choroby. No i jeśli ta choroba ucieka spod kontroli, wiadomo, że jest to sytuacja, no, która może być w niektórych przypadkach przytłaczająca dla pacjenta. I tu ogromną rolę mają nie tylko lekarze i oczywiście dostępność do skutecznej farmakoterapii, kolejnych linii leczenia, ale rodzina. No i w ostatnich latach widzimy też bardzo ważną rolę organizacji pacjenckich.
Panie profesorze, w materiałach o tej chorobie, o szpiczaku plazmocytowym, często występuje słowo sekwencjonowanie. Co to oznacza?
Sekwencjonowanie to jest następowanie po sobie różnych terapii. I to sekwencjonowanie oczywiście powinno być optymalne, czyli powinniśmy mieć dostępność do różnych opcji terapeutycznych, żeby zmieniać leczenie. Skoro pojedyncze leczenie czy schemat terapeutyczny nie zadziałał, to próbujemy skomponować inny schemat terapeutyczny. Ja celowo mówię schemat terapeutyczny, bo my bardzo rzadko w szpiczaku mamy pojedyncze leki czy pojedyncze procedury. Najczęściej to są 3 albo nawet 4 leki podawane łącznie. Także jakby próbujemy innego koktajlu, tak mówiąc bardzo obrazowo, żeby spróbować z innej strony przyhamować chorobę, jeśli dany cel terapeutyczny jest już wyczerpany.
A czy w Polsce dostępne są obecnie nowoczesne leki stosowane w Europie i na świecie?
Tutaj znowu trzeba powiedzieć, że postęp jest ogromny. Jeszcze w tamtym roku można powiedzieć, że ten dostęp był dosyć dobry, nawet w niektórych przypadkach bardzo dobry, odpowiadający międzynarodowym standardom. To te standardy się zmieniają i to od razu trzeba wytłumaczyć, że zmieniające się standardy znaczy, że lek nowy albo nowa kombinacja leków została zarejestrowana na podstawie badania klinicznego, które dowiodło, że coś jest lepszego niż standard terapii, czyli to generalnie jest bardzo dobra informacja dla pacjenta, ale też ogromne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. I w szpiczaku rzeczywiście teraz mamy taką sytuację, że w zasadzie wszystko jest do zmiany. Zaczynając od pierwszej linii leczenia, gdzie są 2 nowe schematy terapeutyczne w trakcie procesu refundacyjnego, przez leczenie drugiej linii, bo jeśli pierwszą linię zmieniamy, to musimy dopasować to, o czym mówiliśmy, to sekwencjonowanie leczenia od drugiej linii już powinno być zmienione. No jest też technologia CAR-T. Ona jest już starszą technologią. Pierwsze rejestracje to były powyżej 5 lat temu i rzeczywiście mamy takie dojrzałe wyniki oceniające 5-letnie obserwacje po terapii CAR-T pacjentów, dla których nie było żadnej opcji terapeutycznej, czyli no niestety brutalnie można powiedzieć, że po 5 latach, jeśli nie było dostępności do tego leczenia, większość pacjentów by zmarła. A tutaj wyniki pokazują, że połowa pacjentów żyje, a 1/3 cały czas po tym pojedynczym leczeniu nie ma progresji. Także jest to leczenie niewątpliwie przełomowe.
To może słowo o leczeniu supernowoczesnym belantamatem?
To rzeczywiście jest bardzo obiecująca metoda leczenia. Belantamat mafadotyny to jest przeciwciało monoklonalne połączone z toksyną, czyli rzeczywiście, tak jak pani redaktor to nazwała, to jest taki pocisk, czyli z jednej strony mamy przeciwciało monoklonalne, które rozpoznaje nieprawidłową komórkę i z drugiej strony, poza oczywiście wykorzystaniem wszystkich elementów immunologicznej odpowiedzi przeciwszpiczakowej, również toksyna bezpośrednio zabija komórkę szpiczakową. I ten lek jest zarejestrowany w 2 schematach od drugiej linii leczenia i można powiedzieć, że to jest takie uniwersalne, gotowe do zastosowania leczenie od drugiej linii. Nie chciałbym tak porównywać z technologią CAR-T, bo to są inne populacje pacjentów. Natomiast technologia CAR-T jest na pewno zarezerwowana dla węższego grona pacjentów, wymaga wyspecjalizowanych ośrodków, no i wymaga dostępności do procedury związanej z genetyczną modyfikacją limfocytów, namnożeniem ich w ośrodkach poza granicami Polski i przywiezieniem tego leku, to całość trwa około 3-4 tygodni. Tutaj jest duża różnica, bo ten belantamab mawodotyny w dwóch różnych schematach terapeutycznych jest lekiem gotowym, czyli jeśli pacjent wymaga leczenia, może on być od razu podany, a w polskiej dostępności jest to dostępność w ramach programu lekowego, czyli 50 ośrodków hematologicznych w Polsce mogłoby stosować schematy w oparciu o belantamab mawodotyny.
To może teraz słowo o leczeniu super nowoczesną terapią składnikiem belantamab mawodotyny. Gdzie zastosowano ten składnik?
Leczenie jest bardzo skuteczne, bo ono było porównywane w dwóch badaniach klinicznych, gdzie schematy trójlekowe porównywano ze sobą. W odniesieniu do jednego pokazano dwukrotne wydłużenie czasu do progresji, a w drugi jeszcze bardziej skuteczny, bo aż trzykrotne wydłużenie czasu do progresji i dwukrotne wydłużenie całkowitego przeżycia. Także można powiedzieć, że spektakularne wyniki, no i wyniki, które można bezpośrednio przenieść do polskiej populacji pacjentów od drugiej linii leczenia, bardzo potrzebne nowe możliwości terapeutyczne.
A jaka jest skuteczność tego leku?
Chodzi również o to, że na początku leczenia pacjent jest stosunkowo w lepszym stanie, no jest młodszy, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę te wieloletnie przebiegi. Także można uzyskać lepszy efekt terapeutyczny, po pierwsze. Po drugie, między kolejnymi liniami leczenia niestety tracimy kilkanaście, a nawet powyżej 20% pacjentów ze względu czy na powikłania infekcyjne, które znowu są częstsze w aktywnej chorobie. Innymi słowy, strategia leczenia szpiczaka polega teraz na optymalizacji każdej linii leczenia, czyli w pierwszej linii najskuteczniejsze dostępne leczenie, w drugiej linii najskuteczniejsze dostępne leczenie i może się okazać, że taka sekwencja tych dwóch linii leczenia będzie wystarczająca dla wielu pacjentów, czyli pacjenci nie będą musieli być leczeni kolejnymi liniami leczenia, gdzie sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana, bo pacjenci wytwarzają mechanizmy oporności na te leki stosowane we wcześniejszych liniach leczenia.
Wróćmy jeszcze może na chwilę do sytuacji pacjentów z nawrotem szpiczaka. Co jest ważne w ich sytuacji? Oczywiście oprócz samego leczenia.
To znaczy dobrze byłoby, żeby to leczenie w miarę możliwości było bliżej miejsca zamieszkania. I widzimy, że jest możliwość z pewnymi schematami terapeutycznymi przechodzenia i podawania je w ramach pobytów jednodniowych albo nawet czasami ambulatoryjnie. Myślę, że jeśli myślimy o długotrwałym leczeniu i o długotrwałej kontroli szpiczaka, no to żeby to leczenie było blisko miejsca zamieszkania. Drugie to oczywiście jakość życia i ona jest ściśle związana ze skutecznością terapii, ale również istotne jest zapobieganie różnym powikłaniom i te powikłania, których się najbardziej obawiamy, to są powikłania infekcyjne. Wiemy, że choroba wywodzi się z układu odpornościowego, czyli u pacjenta gorzej działa układ odporności, ale mimo wszystko zalecane są szczepienia, one będą mniej skuteczne niż w populacji ogólnej i to jest znowu wyzwanie dla całego środowiska osób, w którym żyją pacjenci chorzy na szpiczaka, czyli zarówno dla nas, dla lekarzy, zespołów pielęgniarskich, czyli ochrony zdrowia, bo tu pacjent ma potencjalne ryzyko infekcyjne, ale również dla domowników, którzy mieszkają z osobą chorą na szpiczaka, czy też jeśli ta osoba wraca do funkcjonowania społecznego, no ważne, żeby ograniczać transmisję czynników infekcyjnych.
Naszym gościem był pan profesor Krzysztof Jannopoulos, a rozmawialiśmy o szpiczaku plazmocytowym. Pan profesor jest prezesem Polskiego Towarzystwa Hematoonkologicznego i kierownikiem Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.